Tak, powiedzcie, jak tam wasze plany noworoczne? Już się kroją jakieś plany? Co będziemy robić w przyszłym roku? W marcu, w kwietniu, w maju? Jak wakacje już planujecie? No tak to jest, że planujemy. Różne mamy zamiary. Ale jeśli chodzi o nas, to nasze zamiary, nasze plany mocno się różnią od planów i zamiarów Bożych. Bo gdy Bóg coś chce zrobić, to kto mu stanie na przeszkodzie? Nikt. Biblia mówi, że Pan czyni wszystko, co zechce na niebie i na ziemi. Jak sobie coś zamierzy, zaplanuje, tak też zrobi. Choćby nie wiem co, choćby cały świat się przewrócił, to Bóg na nowo go postawi i zrobi to, co zaplanował. A człowiek? No właśnie, od Adam wspomniany już planował, że dzisiaj będzie to głosił Słowo Boże. I IMB przed wami stoi. Ot, jak to człowiek może sobie coś zaplanować? Ileż naszych planów się już rozsypało, a ile się jeszcze rozsypie? Właśnie dzisiaj o tym będziemy rozmawiać. O tym, jak to człowiek czasem potrafi się rozpędzić i coś sobie tam zaplanować. I właśnie 13 werset 4 rozdziału listu Jakuba mówi: teraz słowo do was, którzy mówicie, dziś lub jutro udamy się do tego oto miasta, będziemy tam pracować przez rok, prowadzić handel i czerpać zyski. Piękny biznesplan, nie? Wszystkie, powiedziałbym, główne zasady biznesplanu są w tym wersecie przedstawione. Jest zamiar, jest określony czas, kiedy zaczynamy, dziś albo jutro. Już wiadomo, że zaczynamy dziś albo jutro. Jak długo będziemy realizować ten nasz projekt, ten plan, w którym miejscu. No wszystko tu jest, nie? Co będziemy robić i jakie będą profity z tego. Wszystko jest określone. No nieźle. No jest pytanie też, czy jest w tym coś złego, w tych właśnie zamiarach, w tych planach, że na przykład, żeby wyjechać na rok do jakiegoś miasta w celach zarobkowych, jest w tym coś złego? No chyba nie. Czy jest w tym coś złego, żeby prowadzić gdzieś handel? No przecież handel to jest stary zawód, biznes, starożytni już się zajmowali handlem i nie ma w handlu niczym. Jeśli jest uczciwy, oczywiście, nie? Czy jest coś złego w tym, żeby czerpać zyski? No przecież po to się w ogóle pracuje, żeby czerpać zyski. Więc o co tu chodzi w tym Słowie Bożym? Że jest napisane: teraz wy, którzy mówicie dziś albo jutro, udamy się do tego miasta, zatrzymamy się tam przez rok, będziemy handlować i osiągniemy zyski. Co jest w tym złego? Na czym polega problem? Do czego pije święty Jakub w tym momencie? O co mu chodzi? Chodzi o to, że niektórzy ludzie tak się zafiksują na swoich planach, na swojej operatywności, swoich możliwościach, swoich kontaktach, swojej przebiegłości, że zaczynają różne rzeczy robić i planować, nie myśląc w ogóle o Bogu. Zaczynają się chełpić swoją przedsiębiorczością. Działać nie pytając w ogóle Boga o zgodę, nie uwzględniając w ogóle Boga w swoich planach. Zaczynają się nakręcać tym, jacy oni są, bo oni mają taki pomyślunek, mają nosa w biznesie, oni wiedzą, co, jak, w jakim momencie należy, z jakim towarem, z jaką propozycją wejść do społeczeństwa. Oni, ich się po prostu pieniądze trzymają, im się wszystko udaje. Wiem, że to może mało kogo z nas tu dotyczy. Ale my mamy na swoją skalę też różne takie czasem zapędy, że zaczynamy działać, myśleć, wypowiadać się. Wcale bez tej nuty respektu i świadomości, że każdy nasz oddech zależy od Boga i my możemy sobie planować nie wiadomo co. Już słyszałem nieraz chrześcijan, którym się tak trochę bardziej powiodło, że przestali w ogóle myśleć o Bogu, gdy robili jakieś plany. Byli na takim rozpędzie, że wydawało się, że Pan Bóg już nie ma innego wyjścia, jak tylko musi im pobłogosławić, bo oni są Jego dziećmi. Nabrali tego szwungu, jadą do przodu, robią biznes, rozkręcają. I przecież co? Jakby miałoby być inaczej, żeby Bóg miał im nie pobłogosławić? No tutaj chodzi o osoby, które nie uwzględniają Boga w swoich planach. O to chodzi tutaj w tym pouczeniu apostolskim. A przecież nawet nie wiecie, co wam przyniesie jutro. Nawet nie wiecie, co jutro się będzie działo. Robicie plany na cały rok, że będziecie ciągnąć zyski, już żeście sobie zaplanowali, jakie to efekty przyniesie to wszystko, a nie wiecie, co jutro się wydarzy. No bo my wiemy, co będzie jutro? No kto z was, proszę, podnieście rękę, kto wie, co będzie jutro? Czwartek będzie, tak. Super, to już jest coś, nie? Ale tu jest powiedziane, czym jest wasze życie. Jesteście jak mgła, która pojawia się na chwilę, a następnie znika. Taka jest prawda o nas. I to jest taki trochę kubeł zimnej wody na głowę rozgrzanego biznesmena jednego czy drugiego, planisty na cały rok, co będzie robił, jakie będzie osiągał zyski, co on tam sobie postanowił, że w tym roku zrobi. To jest jakieś otrzeźwienie. Wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie, bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, jak Biblia Warszawska mówi, która ukazuje się na krótko, a potem znika. W Biblii Poznańskiej jest dymem jesteście, który zjawia się na chwilę, a potem znika. Para, dym, mgła, jak to w przekładzie Biblii Ewangelicznej, mgła. To wszystko wystarczy, troszkę wiatr powieje, chwilka i tego nie ma. I taka jest prawda o naszym życiu, że ono jest bardzo krótkie i przemijalne. Jest bardzo kruche, jest niestałe. Nikt nie może być pewny swego zdrowia, nikt nie może być pewny swego bezpieczeństwa, nikt nie może być pewny, że dożyje jutra. No taka jest prawda. Wczoraj wieczorem obejrzałem dokument o erupcji wulkanu na White Island u wybrzeży Nowej Zelandii 9 grudnia 2019 roku. Miało to miejsce, taka wyspa, która jest jednocześnie tym wulkanem. I turyści jeździli sobie, pływali na tę wyspę, żeby zobaczyć, jak tam bulgocze, jak tam i tak się zaglądali tam, jakie to ciekawe. No i kilkadziesiąt osób popłynęło, to 50 kilometrów od wybrzeży Nowej Zelandii, popłynęło tam i tak zaglądają. I w tym momencie ten wulkan zrobił psiuch do góry. Mieli te aparaty, wszystko, bo to przecież taka przygoda. I słuchajcie, kilkadziesiąt osób w jednej chwili zmieniły się zupełnie ich plany, ich życie. 8 osób od razu zginęło, inne potwornie poparzone już nigdy nie wróciły do swojego poprzedniego życia, działania, pracy. Wszystko w jednej chwili. To przywołuję, bo wczoraj to obejrzałem, bo zainteresowałem się, jak taki kataklizm, takie wydarzenie zmienia, jak wkracza w ludzkie życie, jak to wszystko się od razu zmienia. A przecież takich kataklizmów jest cała masa. I też mamy te swoje prywatne kataklizmy, takie związane właśnie z chorobą, związane z jakimś nieszczęściem, z jakimś wydarzeniem, co wszystko pokazuje, jak kruche jest nasze życie, jak niepewne jest nasze życie tutaj na ziemi. Gdyż wszelkie ciało jest jak trawa, a wszelka chwała jego jak kwiat trawy. Czytamy w 1 Piotra 1,24. Rano kwitnie i rośnie, pod wieczór więdnie i usycha. W ciągu jednego dnia się to zmienia. Czytamy w Psalmie 90. No więc do tych osób, które zapominają się i zaczynają ostro iść do przodu i sobie planować i nawet się chełpić z tego i nawet trochę z góry patrzeć na innych, że oni tacy nieśmiali, tacy mało przedsiębiorczy, tacy wycofani, a oni idą, osiągają swoje i mają. Do tych osób Słowo Boże mówi: uważajcie, bo nawet nie wiecie, co wam przyniesie jutro. Pomyślcie o tym, czym jest wasze życie. Jesteście jak mgła, która się pojawia na chwilę, a następnie znika. Przytłacza nas ta myśl, że jesteśmy jak mgła, jak dym, jak para. No jak? Jak czytamy dalej, to widać, że niekoniecznie musi nas to przytłaczać. Poczytamy dalej. Powinniście raczej mówić: jeśli Pan pozwoli, to dożyjemy i zrobimy to lub owo. Słowo Boże przenosi nas na tę płaszczyznę, na której możemy poczuć się pewnie, na której możemy poczuć się bezpiecznie. Bo nasz los, los każdego jest w rękach Bożych. I jeśli Pan pozwoli, to będziemy mogli to lub owo zrobić. I zwróćmy uwagę, że nie chodzi tu w Słowie Bożym o to, żebyśmy rezygnowali z naszych planów. Nie chodzi o to, że mamy je odwołać, że mamy się wycofać. To jest powiedziane: zamiast tego winniście mówić. Jeśli Pan zechce, będziemy żyli i zrobimy to lub owo. Zamiast tego. Czyli tu chodzi tylko o to, co my mamy na ustach. To znaczy, co mamy w głowie też, nie? I to o to chodzi. Nie chodzi o to, że plany są złe, że trzeba je odwołać, że trzeba powiedzieć: ja nic nie planuję, bo ja nie wiem, co będzie jutro, nic nie robię, nic tego, żadnego kontraktu nie podpiszę, żadnej umowy nie podpiszę, bo ja wiem, co jutro będzie. No to byłoby głupie. To nie o to chodzi w Słowie Bożym. Chodzi natomiast, że zamiast takiego mówienia: o ja to zrobię, ja to zaplanuję, ja to zrobię, zamiast powinniście powiedzieć: jeśli Pan zechce, to będziemy żyli i zrobimy to lub owo. Jeżeli słowa wyrażają nasz sposób myślenia, a przecież tak chyba jest, nie? Bo z obfitości serca mówią usta. Jeśli słowami wyrażamy nasz sposób myślenia, to nasza mowa powinna się zmienić, jeśli chodzi o planowanie. Powinniście natomiast mówić: jeśli Pan zechce, dożyjemy i zrobimy to lub owo, jak mówi Biblia Poznańska. A więc w sercu, w głowie wierzącego człowieka zawsze powinno to być gdzieś tam głęboko, że moja każda godzina, mój każdy dzień zależy od Boga. Jestem zależny, totalnie zależny od Boga. Nie jestem niezależny, nie jestem taki samorządny, jestem taki, że nikt mi nie będzie mówił, co ja mam zrobić i co mogę zrobić. Otóż tak, może ludzie niekoniecznie, ale jest Bóg, który daje nam tchnienie, daje nam możliwości i od Niego to wszystko zależy. Jeżeli Pan zechce, to zrobimy to lub owo. Tak mówi nam to Słowo Boże. I chciałem tak przy tej okazji postawić taką tezę. Czy przez dobre plany możemy przedłużyć sobie życie? Gdy zaczynamy robić dobre plany, takie, które się Bogu podobają, czy jesteśmy w ten sposób zdolni przedłużyć sobie życie? No bo jeśli to jest, jeśli Pan zechce, będziemy żyli i zrobimy to lupowo. Jeżeli byśmy sobie zaplanowali coś takiego miłego w oczach Bożych, czy automatycznie w ten sposób możemy przedłużyć sobie życie? Jak myślicie, to jest prawdziwe zdanie czy fałszywe? Widzicie, jedni mówią tak, a drudzy owak, nie? Są pewne przesłanki w Słowie Bożym, które pozwalają nam tak myśleć, że jeżeli żyjemy właściwie, układamy nasze plany zgodnie z wolą Bożą, to będziemy mieli Boże błogosławieństwo. Na przykład wspomniane przez apostoła Pawła przykazanie czci ojca i matkę swoją. I co jest powiedziane tam w tym przykazaniu? Bo to jest pierwsze przykazanie z obietnicą, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi, nie? No więc jeżeli planuję coś w moim życiu, co służy czci moich rodziców, mojej mamy, mojego taty, działam, planuję, może nawet te plany sięgają 5 lat, nie? Że wybuduję im dom na wsi i tak dalej, żeby im się, bo ja im chciałbym na, to oni tyle mnie podcierali, tyle mi się mną zajmowali kiedyś, to teraz ja bym chciał, żeby oni na stare lata mieszkali po królewsku i buduję im chałupę i jeszcze napiszę potem ku czci moich rodziców. No to można by powiedzieć, to Bóg mnie w tym, chociaż mam raka, nie, to mnie dotrzyma do tego czasu, a im to wybuduje. Czy to już byłoby naciągane zdanie, jak myślicie? No właśnie. Otóż chciałbym powiedzieć to wyraźnie, że Słowo Boże uczy nas, że Bóg ma ostatnie słowo odnośnie czasu naszego odejścia z tej ziemi i my w żaden sposób nie jesteśmy swoimi zabiegami w stanie przedłużyć tego czasu. Chociaż mamy takie obietnice właśnie, że jak będziemy czcili swojego ojca i matkę, to Bóg będzie nas błogosławił, będziemy długo żyli na ziemi, ale nie jest to sposób na przedłużenie sobie życia, żebyśmy to zrozumieli, bo inaczej bym tak chodził przy mojej mamusi, żebym, tak bym cały czas przy niej chodził, żebym żył 100 lat i 120 i 150. Nie? Głupie, nie? Jeśli by to tak miało działać, to wcale tak nie działa. Bóg w tym, kiedy chce nas zabrać do siebie, zabrać z tego świata, pozostaje zupełnie suwerenny i niezależny od tego, jak my będziemy się tam zachowywać. Oczywiście Bóg patrzy na nasze zachowanie, oczywiście Bóg to wszystko bierze pod uwagę. I nieraz jest tak, że komuś szybciej skraca życie, a komuś pozwala żyć dłużej na tej ziemi. Ale to nie jest tak, że to my decydujemy swoim postępowaniem, czy będziemy dłużej żyli, czy nie. Weźmy przykład apostoła Pawła. W liście do Filipian, w 1 rozdziale, 20 werset, końcówka wersetu 20. Jak zawsze, tak i teraz, uwielbiony będzie Chrystus w ciele moim, czy to przez życie, czy przez śmierć. Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. A jeśli życie w ciele umożliwi mi owocną pracę, to nie wiem, co wybrać, albowiem jedno i drugie mnie pociąga. Pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej, lecz z drugiej strony pozostać w ciele to ze względu na was rzecz potrzebniejsza. A to wiem na pewno, że pozostanę przy życiu i będę z wami wszystkimi, abyście robili postępy i radowali się w wierze, żebyście we mnie mieli powód do wielkiej chluby w Chrystusie Jezusie, gdy znowu do was przybędę. Czyni pewne założenie, pewien plan i to jest w Słowie Bożym, a więc to nie jest jego osobista tylko myśl, tylko to jest myśl natchniona, że potrzeba Kościoła, że zaangażowania apostoła Pawła w niesienie Ewangelii, w budowanie innych wierzących, że to daje mu poczucie pewności, że w tym okresie, kiedy to pisał, że będzie jeszcze żył, ponieważ jest potrzebny. No nie? Tak to rozumiecie? Ja to tak rozumiem. Najprościej, bez filozofowania. I widząc, jaka jest potrzeba w Kościele, trudno mu przyjąć to, że mógłby pójść tam, gdzie będzie mu lepiej w tym momencie, bo tu jest potrzeba. Ale zauważmy, że w drugim liście do Tymoteusza, w 4 rozdziale czytamy, albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, a czas mego rozstania z życiem nadszedł. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz oczekuję mi wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan sędzia sprawiedliwy. Pytam, czy w tym czasie, kiedy apostoł pisał drugi list do Tymoteusza, już wszystko zrobił w kościele, co należało zrobić? Już gdzie nie pojechał, to mu mówili, my już cię nie potrzebujemy, Pawle, już... My już wszystko wiemy, my już wszystko tego, ty już nam jesteś niepotrzebny. Czy tak było? Na pewno tak nie było. Potrzeby w Kościele były dalej. Ale Pan postanowił już tego apostoła Pawła odwołać do siebie. Więc nie możemy wyprowadzać takiej tezy, że jeżeli jest nasze życie bardzo potrzebne w jakimś środowisku, w jakimś miejscu, a my mamy plan, mamy zamiar, dobry zamiar, żeby właśnie to realizować, to jesteśmy nieśmiertelni, to nas nic nie ruszy. Nie możemy takich wniosków wyciągać z nauki apostolskiej. Dobre plany nie są sposobem na przedłużenie sobie życia. O to mi chodzi, nie wiem, czy chwytacie. Ponieważ Bóg decyduje w każdym przypadku oddzielnie, kiedy nas woła. Kiedy nas zabiera do siebie. Tak samo było z Piotrem. Był czas, że Piotr, kiedy go tam pojmali, zakuli go tam, i to spał sobie spokojnie, bo wiedział w duchu, że to nie jest czas, że on będzie odchodził. Ale później napisał, o tym czytamy w 2 Piotra, że rychło trzeba mi będzie rozstać się z życiem, jak mi to zresztą Pan nasz Jezus Chrystus objawił. Czyli już wiedział, że teraz już by tak inaczej reagował. Bóg wyznaczył nam jakieś określone zadania na ziemi, to prawda, i każdy z nas powinien dążyć do tego, żeby te zadania rozumieć i podejmować. A gdy wykonamy te nasze zadania, to Bóg w miłości zabiera nas do domu, do siebie. Tak jest na przykład o Dawidzie napisane w Dziejach Apostolskich, w 13 rozdziale, Dawid bowiem, gdy wykonał służbę, jaką mu wyroki Boże za jego pokolenia wyznaczyły, zasnął, został przyłączony do ojców swoich. Miał określone zadania, wykonał te zadania, ostatnią czynność zrobił i zasnął, swoje zrobił. A co, jak my nie chcemy pełnić woli Bożej? Nie jesteśmy tak jak Dawid. Mamy, powiedzmy, ileś tam obowiązków, zadań, o których wiadomo, że Słowo Boże nam je nakazuje, bo jesteśmy matką, bo jesteśmy żoną, bo jesteśmy pracownikiem, bo jesteśmy chrześcijaninem należącym do zboru i mamy w związku z tym określone zadania, ale nam się nie chce tego robić. To co wtedy? Albo... Gdy Bóg wie, że już nic z Jego woli więcej nie spełnimy, bo Bóg przecież wie wszystko o nas do przodu. I chociaż mamy powołanie, i chociaż Kościół oczekuje od nas, i ludzie wokoło, no jest zapotrzebowanie na nasze działanie, dobre działanie, ale nam się coś w głowie przewróci i zostawimy swoją służbę, zostawimy swoje zadanie, swoją rolę, którą żeśmy odebrali kiedyś od Boga i idziemy w długą, to co wtedy? No chodzi mi o to, żebyśmy nie myśleli, że przez dobrą aktywność możemy zapewnić sobie długą wieczność. To zdanie, jeśli Pan pozwoli, to dożyjemy i zrobimy to lub owo, to jest pokorna postawa, która wyraźnie wydaje świadectwo takiego myślenia, że wszystko jest po stronie Boga. To On suwerennie decyduje, jak długo będę tu pośród was, jak długo będę żył, jak będę mógł długo wykonywać moje zadanie. To nie zależy ode mnie. Natomiast adresaci listu Jakuba, ta grupa ludzi, do których on się zwraca, oni myśleli inaczej. Wy tymczasem chełpicie się zarozumiale. Wszelka tego rodzaju chełpliwość jest niewłaściwa. Wy w ogóle nie uwzględniacie tego, że od Boga zależycie. Chełpicie się, znaczy myślicie o sobie wysoko, myślicie o sobie, że wy możecie cały świat zwojować. Bogu nie podobają się ludzie, którzy skupiają się na swoich osiągnięciach i chełpią się nimi. Tak, Bóg, gdy patrzy na kogoś takiego, to taki człowiek od razu staje się, nie chcę powiedzieć, obiektem, który Bóg zaczyna zwalczać, ale jest powiedziane, że Bóg się sprzeciwia pysznym, sprzeciwia się ludziom, którzy wysoko o sobie myślą. Bóg przykazał nam pamiętać, że wszystko zawdzięczamy Bogu. Już w 5 Księdze Mojżeszowej mamy taką naukę, w której to jest mocno podkreślone. 8 rozdział 5 Mojżeszowej, 11 werset. Bacz, abyś nie zapomniał Pana Boga Twego, zaniedbując Jego przykazania, prawa i ustawy, które Ci dziś nadaję. Aby gdy się najesz do syta, to było przed wejściem do ziemi obiecanej, aby gdy się najesz do syta, gdy pobudujesz sobie piękne domy, gdzie będziesz mieszkał i gdy twoje bydło i trzody rozmnożą się i gdy będziesz posiadał wiele srebra i złota i wszystkiego będziesz miał wiele, serce twoje nie stało się wyniosłe. Oraz abyś nie zapomniał Pana Boga twego, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli, który cię prowadził przez tę wielką i straszną pustynię, gdzie były węże jadowite i skorpiony, przez bezwodne pustkowie, gdzie wydobył dla ciebie wodę z krzemiennej skały, który na pustyni karmił cię manną, której nie znali twoi ojcowie, aby cię upokorzyć i aby cię doświadczyć, lecz w przyszłości obrócić ci to ku dobremu. Uwaga, abyś nie mówił w swoim sercu: moja moc i siła mojej ręki zdobyła mi to bogactwo. Pamiętaj, że to Pan Bóg twój daje ci siłę do zdobywania bogactwa, aby potwierdzić swoje przymierze, które poprzysiągł twoim ojcom, jak się to dziś okazuje. Bóg wyraźnie uświadamiał ludziom, że im to grozi, że jeszcze trochę i zaczną się wynosić, zaczną się chełpić, zaczną mówić, jak co my żeśmy tu, jakie my mamy osiągnięcia jako naród, jak my żeśmy zagospodarowali tę ziemię. To przecież dzisiaj, jak pojedziesz do Izraela, tam na każdym kroku się chełpią z tego, co oni zrobili z pustyni, jacy oni są super, jaki oni są wspaniałym narodem. Taka chełpliwość jest niewłaściwa, mówi nam dzisiaj Słowo Boże. Taka zarozumiałość godzi w imię Boże, sprawia, że Bóg się zaczyna takiemu człowiekowi sprzeciwiać. Bóg nawet celowo działał nieraz w tym celu, aby człowieka utrzymać na właściwym poziomie myślenia o sobie. Ciśnie mi się ten przykład, jak to kiedyś Gedeon miał zebrać żołnierzy, zastęp i wyruszyć do walki. I Bóg mówi: za dużo jest ludzi z tobą. On się martwił, że za mało, a Bóg mówi, że za dużo. Dlaczego? Za liczny jest przy tobie zastęp, abym wydał Midiańczyków w ich ręce, bo Izrael wynosiłby się ponad mnie, powiadając: sami się wybawiliśmy. Widzicie? Ktoś powie: a to dziwny jest ten Bóg. No pewnie, że jest dziwny. Jest nawet, ma imię dziwny. Nie? Bóg jest Bogiem, tak? On nie chce, żeby w człowieku zaplęgło się to diabelskie myślenie, te wstąpię na najwyższą górę, zrównam się z najwyższym. To właśnie w umyśle Lucyfera się pojawiło. Pycha, ta chęć wywyższenia się, taka chełpliwość. I Bóg w swojej łasce utrzymuje nas i chce, żebyśmy o to dbali, żebyśmy się pilnowali, żebyśmy nie chełpili się z niczego, żebyśmy nie zaczęli się wynosić, bo każdy z nas tu, nawet jeśli nikt tu wielkiego biznesu na skalę światową nie zrobi, nawet jeśli ktoś tam, nie wiem, jakichś osiągnięć nie będzie miał, nie stanie się popularny na pół Polski, to każdy z nas w obrębie swojej rodziny, swojego własnego mieszkania, swojego malutkiego środowiska, każdy potrafi się chełpić z bardzo różnych rzeczy. I wszystkim nam to grozi. A chodzi o to, żebyśmy w najdrobniejszych sprawach mieli tę wrażliwość, że jeśli Pan zechce, to będę żył i to zrobię. Chodzi o to, żeby nam się to wkręciło tak w głowę, żebyśmy już nie potrafili jutro czy pojutrze powiedzieć: okej, dobra, to za 2 dni się spotykamy. No co w tym złego, żeby tak powiedzieć? No w tym spotkaniu nie ma nic złego, ale w tej mowie jest już pewien element zły. Mianowicie powinno być dodane: jeśli Bóg zechce, za 2 dni się spotkamy. Jeśli będę żył, jeśli Pan pozwoli, to za 2 dni to zrobię albo tamto zrobię. Chodzi o to, żeby nam przed Bogiem, no nie tyle przed ludźmi, ale przed Bogiem, żeby nam nie zabrakło tej refleksji, jak kruche jest nasze życie i jak potrzebujemy pomocy Bożej. Jeśli będziemy mieli to na uwadze, że Bogu zależy na tym, abyśmy Jemu we wszystkim oddawali chwałę, to nigdy, gdy coś nam się uda, gdy zrealizujemy jakiś nasz kolejny zamiar, nigdy nie będziemy wypinać piersi po medale, tylko oddamy chwałę Bogu. Bo jest tu jeszcze jedno, co należy wziąć pod uwagę, mianowicie ostatni werset naszego tekstu. Kto zatem wie, jak postępować szlachetnie, lecz tak nie postępuje, dopuszcza się grzechu. Wiadomo, że my jako chrześcijanie układamy szlachetne plany. Nie planujemy robić złych rzeczy. I raczej śmiało będziemy mogli powiedzieć tak: jeśli Pan pozwoli, to będę za tydzień, za dwa, będę Ci pomocny, możesz na mnie liczyć i tak dalej. Jeśli Bóg da mi żyć, to... I to są szlachetne plany, szlachetne myśli, tak. Ale gdy to będę mógł zrealizować, to nie będzie chluba dla mnie, tylko dlatego, że Bóg mnie podtrzymał i ja mogę to zrobić. I gdy robię rzeczy dobre, szlachetne, planuję dobre rzeczy, z tym uwzględnieniem, jeśli Pan pozwoli, to to zrobię, to nie przychodzi mi do głowy, że ja zrobiłem coś wyjątkowego, coś, za co powinienem otrzymać pochwały, bo zrobiłem tylko to, co należy zrobić. Jeśli ktoś umie postępować szlachetnie, wie, jak należy postępować dobrze, a my tu w tym gronie wiemy, to gdybyśmy tak nie zrobili, to byśmy się dopuścili grzechu. Słyszycie? Więc nie ma powodu do tego, że ja mogę się chełpić swoimi planami, że ja coś zrobiłem, coś osiągnąłem. Bo jeśli osiągnąłem coś dobrego, bo my już się zawężamy, że my złych rzeczy nie planujemy, tylko takie, które się podobają Bogu, to jeśli to osiągamy, to tak naprawdę zrobiliśmy tylko to, co należy, bo gdybyśmy tego nie zrobili, to byśmy zgrzeszyli. A więc za zrobienie czegoś, co było naszą powinnością, nie należą nam się żadne pochwały i nie mamy na tej podstawie powodu do tego, żeby się chlubić, chełpić, jak tu w tym tekście jest powiedziane. Tylko zrobiliśmy to, co Bóg w swojej łasce dał nam zrobić. To, co powinniśmy byli zrobić. Paweł mówi: ja głoszę Ewangelię, nie mam się czym chełpić, bo biada mi, gdybym jej nie głosił, bo to jest moje zadanie. Nie robię niczego wyjątkowego, dlatego że głoszę Ewangelię. Nie robię niczego wielkiego, że komuś pomogłem, że komuś podałem rękę, że komuś bo to jest moja powinność. Kto umie dobrze czynić, a nie czyni, grzeszy. Czynienie dobrze jest naszym obowiązkiem, a nie jakimś osiągnięciem, za które powinniśmy dostawać medale. Kończymy, bracia i siostry, nasze rozważanie, ale jeszcze takich parę myśli, żeby to zebrać. Dobrze? Więc zgadzamy się, że Słowo Boże nie stoi dzisiaj w poprzek dobrego, mądrego planowania. Nie chodzi w tym słowie dzisiaj o to, że powinniśmy przestać planować. Ktoś kiedyś powiedział, jak mamy niepowodzenie w planowaniu, to planujemy sobie niepowodzenie. Trzeba planować, trzeba mądre plany układać. Tak, ale przy tym trzeba mieć świadomość kruchości naszego życia i zachowywać odpowiednią postawę pokory przed Bogiem. Jeśli Bóg zechce, będę żył, to zrobię to lub owo. To słowo dzisiaj jest napomnieniem dla ludzi zbyt pewnych siebie, ludzi, którzy się zapominają, którzy zaczynają myśleć, jakby nie potrzebowali Boga. Dzisiaj niestety, ale to jest na porządku dziennym, że ludzie nie uwzględniają tego. Już wspomniałem, ja słyszałem, jak pewni chrześcijanie robili plany, zborowe plany i nie usłyszałem ani przez moment, że powiedzieli, jeśli Bóg zechce, to my to zrobimy. Planowali, ponieważ oni byli na fali i uważali, że tak trzeba. Trzeba nam uczyć się też, gdy planujemy z tą taką pokorą, rozpoznawać wolę Bożą dla naszego życia, żeby nie układać planów według ciała, jak to apostoł Paweł kiedyś: planowałem udać się od was do Macedonii, a potem z Macedonii znów do was wrócić, licząc, że mnie wyprawicie dalej do Judei. Czy ten plan był wyrazem lekkomyślności? Albo czy planując robię to czysto po ludzku, także moje tak jest warte tyle, co nie? No miał dylemat, bo miał plany i się podzielił tymi planami i wyszło, że nic z tych planów się nie udało. I chodzi o to, że gdy w pokorze plany robimy, to nie znaczy, że mamy gwarancję, że zawsze ten plan wyjdzie i się uda wszystko zrealizować, ale my wtedy nie tracimy w oczach Bożych, bo my żeśmy planując robili to w pokorze. Mówiliśmy, jeśli Pan zechce, to będziemy żyli i zrobimy to lupowo. I apostoł Paweł wyjaśnia swoją sytuację dalej w ten sposób. Bóg jest wierny. To jest drugi list do Koryntian, pierwszy rozdział, jakby ktoś szukał. Bóg jest wierny, to za Jego sprawą to, co wam mówimy, nie jest tak i zarazem nie. Syn Boży Jezus Chrystus, którego wśród was zgłosiliśmy, ja, Sylwan i Tymoteusz, nie był jednocześnie tak i nie. W Nim dokonało się tylko tak. Wszystkie Boże obietnice mają w Nim swoje tak. Dlatego też przez Niego możemy potwierdzić. Tak niech się stanie dla chwały Boga. I zwróćcie uwagę, że apostoł Paweł to swoje niepowodzenie, jeśli chodzi o realizację swoich planów, skromnych, bo to był Boży człowiek, ale nie wyszło mu, że tam się nie mógł udać, jak planował. On to wykorzystał jako ilustrację, jak bardzo różni się to, co Pan obiecał i co postanowił zrobić. Że o ile jego plany mu nie wyszły, to jednak Bóg, jeśli coś w Chrystusie powiedział, że tak, to zawsze jest tak. U Boga nie ma tak jak u człowieka, że Bóg planuje i mu nie wyjdzie. Apostoł Paweł swoje jakby niepowodzenie w planowaniu używa, żeby uwypuklić pewność planów Bożych. Wszystko, co jest w Chrystusie, jest na pewno pewne. Dlatego też my mamy pewność zbawienia, bracia i siostry. Bo wiemy, że jeśli Pan nam obiecał, że nas zabierze do siebie, jeżeli wytrwamy w wierze, to możemy być spokojni, że On dotrzyma słowa, że On zrealizuje to. Na pewno to zrealizuje. Nie tak jak człowiek, że coś nam obiecywał, w dobrej wierze nawet bardzo chciał i tak, ale mu nie wyszło. Nie? To tak nie będzie. I kończąc, chciałem jeszcze powiedzieć jedną myśl, że najlepiej jest planować i czynić to, Co gdyby jutro zostało nagle przerwane, żeby stanowiło naszą chwałę, a nie hańbę? Czy tak układać swoje plany, mając tę świadomość, że nie wiadomo, czy jutro jeszcze będę żył, ale żeby planować i robić tylko takie rzeczy, które w tej świadomości, że w każdej chwili może to zostać przerwane, żeby się nie trzeba było tego wstydzić, tylko żeby nas zastało przyjście Pana, czy to spotkanie z Bogiem w trakcie realizacji planów szlachetnych, planów miłych w oczach Bożych. Żebyśmy nie knuli i nie planowali czegoś, z czego byśmy się mieli wstydzić, gdyby ten plan nagle został ujawniony i przerwany. Kto jest tym wiernym, roztropnym szafarzem, którego ustanowił Pan nad czeladzią swoją, aby im dawał wyżywienie w czasie właściwym? Kto jest ten, który w momencie przyjścia Pana będzie realizował to? To jest ten mądry sługa. Bo jeśli jakiś sługa, wiedząc, co powinien robić, jak układać swoje plany, odejdzie w boczną uliczkę i zacznie realizować coś swojego poza Słowem Bożym, niezgodne ze Słowem Bożym, to w momencie, kiedy nagle Pan powróci i go zastanie, że on odszedł od swego stanowiska, od swojego zadania i robi coś na lewo, to będzie w wielkim kłopocie. Ale błogosławiony jest taki sługa, który tak swoje plany układa, że w każdej chwili może ten plan być przerwany, a on się nie będzie wstydził. Tylko powie, no nie skończyłem jeszcze, ale Panie, zobacz, zgodnie z tym, co mówiłeś, robiłem wszystko zgodnie. I tego wam i sobie życzę, bracia i siostry. Żebyśmy planując różne rzeczy, bo trzeba planować, jest początek roku, układajmy plany, czyńmy różne zamiary, zgłaszajmy je Bogu, postanawiajmy sobie, że to lub tamto zrobimy, ale cały czas z tą świadomością, jeśli Pan zechce, jeśli Pan da nam żyć, to zrealizujemy w pokorze. I planując, coraz mniej planujmy rzeczy ryzykownych, niewłaściwych, a coraz więcej takich, których po prostu czarno na białym jest w Biblii, że tak należy postępować, bo tu stoi w Biblii, bo tak napisano. Ja dlatego swoje życie nie będę rzucał wir czegoś, co jest takie szemrane, takie nie całkiem jasne, tylko tych parę lat, co mi zostało, tych parę dni może, których mi zostało, nie chcę już przeznaczać na realizację żadnych jakichś planów, żeby się potem jeszcze, nie daj Boże, chełpić z tego powodu, tylko żeby robić to, co będzie miłe w oczach Bożych. Tak planujmy nasze życie. Powstańmy.